Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Любить себя дарить, любить себя дарить, любить себя дарить, дарить себя без мер.
Kościół w Turkmenistanie to wiodący temat obecnej audycji. Tamtejsza misja Sui Juris obchodzi dziesięciolecie, a naszym gościem w studiu będzie kierujący nią oblat ojciec Andrzej Matej. Następnie, przy okazji wizyty ad limina Episkopatu Japonii, podamy podstawowe dane o katolikach z kraju kwitnącej wiśni. W poniedziałkowym magazynie 10 grudnia wita Państwa ksiądz Józef Polak. Rozpoczynamy adwentową refleksją księdza Marka Starowiejskiego.
Paradoksy Izajasza. Izajasz spiętrza paradoksy. Step rozkwita, zdrój wody tryska na pustyni, spieczona ziemia zamienia się w staw, a spragniony kraj w krynicę wód. Niemożliwe? Niezupełnie. Pustynia po deszczu rozkwita kwiatami. Wśród pustyni pojawia się bujna przyroda oaz i obfite źródła, które w nich wytryskują. Gdzie tylko bowiem pojawi się ożywcza woda, to nawet na jałowej ziemi rozkwitają barwne kwiaty. Podobnie jest i w życiu. Znamy dobrze historię postaci, których życie było jak jałowa ziemia, gdzie nie można było się spodziewać po ludzku nawet cienia dobra. A potem spadła ożywcza łaska i rozkwitli pięknem świętości. Przykłady. Wiecznie zapity irlandzki robotnik raptem zrywa z alkoholem i staje się żarliwym apostołem trzeźwości w rozpitym narodzie. Prostytutka rzuca swój zawód, wspiera i ratuje inne kobiety. Zaciekły pisarz ateista, miotający bluźnierstwa, pisze piękny żywot Jezusa i piórem głosi Jego miłość. To tylko kilka przykładów radykalnych, a przecież ile innych przynosi codzienne życie. Bo człowieka nie znamy i nie znamy Bożych energii w nim się znajdujących, ani siły ożywczej wody Bożej łaski, która potrafi go nie tylko zmobilizować, ale i porwać. Pustynia każdej duszy może też rozkwitnąć, gdy tylko przyjdzie łaska, a my jej nie będziemy stawiali oporu. Pozwólmy więc Bogu w nas działać.
Pora na aktualności.
Ojciec Święty przyjął czterech biskupów japońskich, którzy rozpoczęli urzędową wizytę ad limina apostolorum. Katolicy w tym nieco bardziej od Polski rozległym kraju są niewielką mniejszością, a większość spośród 127,5 miliona mieszkańców wyznaje szintoizm i buddyzm. Chrześcijaństwo dotarło tam w połowie XVI wieku za sprawą świętego Franciszka Ksawerego. Pierwsza ewangelizacja kraju kwitnącej wiśni związana jest z działalnością jezuitów. Pod koniec XVI wieku zaczęły się niezwykle brutalne prześladowania wyznawców Chrystusa. Trwały trzy stulecia do roku 1889, kiedy to pierwsza konstytucja cesarstwa zapewniła pełną wolność religijną. Dwa lata później ustanowiona została hierarchia, a przed 80 laty pierwszy Japończyk przyjął sakrę biskupią. W 1940 roku władze oficjalnie uznały Kościół katolicki.
Obecnie w Japonii jest około miliona katolików, z czego większość stanowią cudzoziemcy. Istnieje tam 16 diecezji, pracuje w nich ponad 1,5 tysiąca kapłanów, w większości Japończyków. Każdego roku do kościoła przyjmowanych jest ponad 7 tysięcy osób, z czego połowę stanowią ludzie dorośli. Znamienna dla tamtejszej wspólnoty wierzących jest także spora liczba zawieranych małżeństw, z czego niespełna 1/10 stanowią pary, z których obydwie strony to katolicy.
O roli Kościoła i jego relacjach ze współczesnym społeczeństwem japońskim mówi ordynariusz diecezji Takamatsu, biskup François Xavier Osamu Mizobe.
Liczba katolików jest niewielka. Stanowią mniej niż 0,3% ludności. Pomimo to wpływ katolicyzmu i chrześcijaństwa jest bardzo duży, bo w prowadzonych przez misjonarzy szkołach katolickich czy protestanckich chrześcijanie rozwijają edukację. Tak więc oddziaływanie na społeczeństwo japońskie jest bardzo silne. Nasz Kościół koncentruje obecnie swoją uwagę na problemach sprawiedliwości, pokoju, ładu społecznego, a więc na zagadnieniach społecznych. W przyszłym roku odbędzie się beatyfikacja kolejnej grupy męczenników japońskich. Myślę, że ta uroczystość będzie nie tylko uczczeniem przeszłości naszego Kościoła, ale także okazją do przekazania orędzia tych męczenników współczesnemu społeczeństwu, w którym pracujemy i żyjemy.
Katolicka misja Sui Juris w Turkmenistanie. Minęło 10 lat, odkąd przedstawiciele Kościoła katolickiego na stałe tam zamieszkali. Relacje dyplomatyczne z Watykanem nawiązane zostały rok wcześniej. Natomiast naszym gościem w studiu jest przełożony misji Sui Juris, ojciec Andrzej Madej, oblat Marii Niepokalanej. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Pochwalony Jezus Chrystus, szczęść Boże.
Ojcze Andrzeju, tytuł oficjalny ojca tam na miejscu to był attaché kulturalny Watykańskiej Ambasady w Turkmenistanie, czyli nuncjatury. Proszę ojca, czy w tych relacjach coś się zmienia? Mija 10 lat, może ogólna próba podsumowania, bo to w końcu pierwszy jubileusz.
Bogu niech będą dzięki. To był czas łaski. Jestem świadkiem, że Kościół rodzi się ze Słowa Bożego, nawet gdy to Słowo Boże głoszone jest przez grzeszników. A takimi tam byliśmy my, dwaj oblaci, Maryi Niepokalanej, ojciec Radosław Zmitrowicz i ja. Aktualnie jest ojciec Tomasz Kościński, był też przez jakiś czas z nami ojciec Wojciech Piela. Dwóch oblatów, słabych siewców, ale siewców. Mieliśmy cały czas przekonanie, że siejemy Słowo Boże, a nie kamienie. I z tego ziarna rośnie powoli Kościół w trudzie, ale i w nadziei, ale i w radości. Pierwsze podsumowanie to Bogu niech będą dzięki, Magnificat, Te Deum Laudamus, że rodzi się Kościół Jezusa Chrystusa nad brzegami pustyni Karakum, nad brzegami Morza Kaspijskiego. I jest to nadzieja dla ludzi, którzy tam żyją, pośród których jesteśmy. Niekoniecznie oni stają się katolikami. Często pozostają naszymi przyjaciółmi i sąsiadami, ale cieszą się, że jesteśmy. A my cieszymy się, że Kościół coraz bardziej objawia swoją twarz.
To takie bardzo pokorne, z drugiej strony optymistyczne spojrzenie. Proszę ojca, przypominam sobie rozmowę z roku 2000, wielkiego jubileuszu. Wtedy katolików w całym Turkmenistanie, to powiedzmy kraj jest nieco większy od Polski, 480 ponad tysięcy kilometrów, 5 milionów około ludności, 87% muzułmanów, a katolików wówczas było 13. A dziś?
Dzisiaj powiem, jak te liczby wyglądają w niedzielę. Na mszy świętej o godzinie 10 po rosyjsku mamy około 60 katolików. Na mszy świętej o godzinie 18 w niedzielę mamy około 20-30. Ta msza święta druga jest w języku angielskim. I na spotkaniu katechumenów, to jest liturgia Słowa Bożego o godzinie 12 co niedzielę, mamy 30-40 osób, przygotowują się do chrztu świętego. Także w każdą niedzielę koło 100 osób, a bywa, że i więcej, jest i tętni życie na misji katolickiej w Aszchabadzie.
To stolica Turkmenistanu. Wspomniał ojciec, liturgia rosyjski, angielski. Większość etniczną stanowią Turkmeni. Czy ojciec już miał okazję cośkolwiek po turkmeńsku się nauczyć przez te 10 lat?
Isa ic gundendireldi, Isa senise yern. Jezus zmartwychwstał trzeciego dnia, Jezus cię kocha. Umie tylko najbardziej podstawowe zwroty w języku turkmeńskim, dlatego że do tej pory ewangelizujemy w języku zasadniczo rosyjskim. Ale w ostatnich tygodniach czy miesiącach zapraszamy ludzi na modlitwę o uzdrowienie. I na tę modlitwę przychodzą również Turkmeni, przychodzą muzułmanie, przychodzą ludzie niewierzący, przychodzą ludzie, którzy nie znają języka rosyjskiego. i pomaga nam tłumaczka. Wstyd się przyznać, że przez tyle lat nie nauczyłem się, nie było potrzeby, ale teraz widzę coraz bardziej, że trzeba będzie nam głosić Ewangelię po turkmeńsku.
Proszę Państwa, przypomnienie, Turkmenistan przecież to była Republika Związku Radzieckiego. Większość ludzi z pewnością po rosyjsku mówi. Proszę Ojca, obecna sytuacja kraju, wiele się musiało z pewnością zmienić.
Tak, 21 grudnia, niespełna przed rokiem, zmarł pierwszy prezydent niezależnego Turkmenistanu, pan Niazow. W chwili jego śmierci był strach, co z nami będzie, co będzie dalej. Ale też była nadzieja, że się zmieni. Przyszedł nowy prezydent. Są znaki zmiany. Na przykład jest mniej policji na drogach. Szkoła wydłużyła się o jeden rok. Poza tym prezydent Berdymuhamedow wyszedł na spotkanie innych głów państw, wyjeżdża, przyjmuje gości. Zaczął się większy ruch, aczkolwiek do tej pory jakieś większe zmiany to jest przedmiot naszej nadziei i modlitwy. O tę modlitwę bardzo serdecznie prosimy, żeby zmiany w Turkmenistanie mogły dokonywać się dla dobra turkmeńskiego narodu, dla dobra mniejszości narodowych, które tam żyją, no i żeby Kościół katolicki mógł tam służyć na chwałę Pana Boga i dla dobra ludzi.
Proszę Ojca, raporty różnego rodzaju, które tu w Europie agencje prasowe omawiają, przytaczają, cytują, również agencje katolickie, informują, że nie do końca jest tak wszystko dobrze z wolnością religijną w Turkmenistanie. Cytuję raport brytyjski. W tym momencie źle widziani są chrześcijanie w państwach Azji Środkowej, gdzie wśród tych państw wymieniony jest również Turkmenistan. To raport przytaczany przez Sunday Express i później przez agencje europejskie. Także raport USA odnośnie do wolności religijnej na świecie twierdzi, że rząd turkmeński nie respektuje zasad wolności religijnej. Jak wy jako mała garstka katolików czujecie się tam na miejscu?
Zyskaliśmy dużą przychylność sąsiadów, ludzi w Aszchabadzie. Cieszymy się też dobrą opinią wśród rządzących i mimo, że nie jesteśmy zarejestrowani, to jednak drzwi naszego kościółka, mój Boże, wynajmujemy jednopiętrowy dom i na parterze jest kaplica. Kaplica apostolskiej nuncjatury jest otwarta od rana do wieczora i każdy może przyjść. I mimo, że nie jesteśmy jeszcze zarejestrowani jako Kościół katolicki, to jednak cieszymy się, że te drzwi są otwarte i że ludzie przybywają. A zwłaszcza w ostatnim czasie cieszymy się, że miejscowi ludzie, Turkmeni, Tatarzy, przybywają. Ktoś nawet z Azerbejdżanu, Ormianie. Tam jest bardzo dużo narodowości w Turkmenistanie i Kościół naturalnie jest powszechny. Ma wszelkie dane, żeby być uniwersalnym, powszechnym, katolickim Kościołem, nawet w tej mierze, w jakiej odbijają się narodowości w nim. Co jeden, to z innego narodu. Cieszymy się tym bardzo. Na pewno jeszcze długa droga, zanim chrześcijanie znajdą swoje dobre miejsce pośród tamtejszego społeczeństwa, ale już dzisiaj jest za co dziękować, że jesteśmy, że możemy każdego dnia na turkmeńskiej ziemi sprawować Eucharystię, głosić Słowo Boże, przyjmować ludzi, słuchać ich i że możemy być znakiem nadziei. Ludzie bardzo cenią sobie obecność kościoła papieża, kościoła, który ma swoją stolicę w Rzymie. Ojciec Święty Jan Paweł II zostawił nam takie wspaniałe miejsce pośród narodów i w ludzkiej rodzinie i pośród religii, że ten blask autorytetu papieża Polaka i ten piękny blask misji Kościoła, w którym on służył, jest w dalszym ciągu naszym bogactwem i procentuje, i dalej wydaje owoce.
Z tych 10 lat to był czas z całą pewnością wystawiania na próbę nadziei. Zupełnej takiej pracy u podstaw, można powiedzieć, że było cię świadkiem wiosny Kościoła, ale takiej wiosny, która wolno przychodzi. Fakty z 10 lat, do których ojciec najmilej wraca w chwili wspominania jubileuszu.
Najmilej to jak widzę, że przychodzą miejscowi ludzie Turkmeni w swoich chustach długich jak welony, w swoich sukniach kolorowych, jak kolorowe habity. Jak widzę, że w kaplicy naszej siedzą ludzie na podłodze. W kulturze turkmeńskiej nie siedzi się na ławce czy na krześle, ale siedzi się po prostu na ziemi. I no przedziwne, niektórzy ludzie jeszcze nie są ochrzczeni, dopiero zaczynają przychodzić, a widzę, że siadają przed tabernakulum. Widzę, że siadają w milczeniu i siedzą sobie w naszej kaplicy. No to mnie najbardziej cieszy. No potem radością napawa młode pokolenie. Mamy 20 osób w porywach do 30 młodych. To już rośnie nowe pokolenie uczniów i uczennic Jezusa Chrystusa. Dzieci w naszym kościele mają też swoje dobre miejsce. Rysują, malują, śpiewają, tańczą, chodzą czasami nawet razem na przechadzkę po Aszchabadzie czy do teatru. No i z nadzieją spoglądam, że im nie trzeba będzie tłumaczyć, co to jest Kościół katolicki, kim jest Jezus Chrystus. Oni to już mają w darze od najmłodszych lat. Najpiękniejsze momenty to są zawsze, jak widzę nową twarz na liturgii Słowa Bożego, na czytaniu Biblii, na spotkaniu ewangelizacyjnym, na katechezie, na spotkaniu we wspólnocie katechumenalnej. Jest ktoś nowy, kogo nie widziałem do tej pory. No zawsze jest dla niego chwila czasu po wspólnym nabożeństwie i człowiek widzi, że jest głód w ludziach miłości Bożej, zbawienia, prawdy, że jest głód wspólnoty, że przychodzą no, przedziwnymi drogami i trafiają do nas. Już samo to, że przyszli, jest znakiem miłosierdzia Bożego. No, najbardziej to chyba cieszy mnie to, że nasz Kościół, chociaż jest taki mały, chociaż dopiero się rodzi, ale jest bardzo omadlany na wszystkich kontynentach, w różnych diecezjach świata, też i przez prawosławnych, i przez protestantów. Mamy szczęście być kościołem, któremu inne kościoły nie żałują solidarności duchowej, modlitwy wstawienniczej. Przy okazji bardzo serdecznie wszystkim dziękuję, którzy swoją zdrowaśką uczestniczyli w narodzeniu się Kościoła nad brzegami pustyni Karakum. Im tam dłużej jestem, tym bardziej widzę, że Kościół rodzi się z modlitwy, że jest to dar łaski, a o tę łaskę trzeba Pana Boga prosić. I myślę, że jest wielu ludzi, którzy o tę łaskę Pana Boga prosiło i Pan Bóg nas czyni świadkami, że odpowiada na prośby i Kościół się rodzi.
Proszę Ojca, serdecznie dziękując za wizytę w studiu, chcemy życzyć, cóż, no chyba na sam początek, doprowadzenia do skutku tej rejestracji, żeby nawet od strony formalnej wspólnota Kościoła rodzącego się duchowo mogła dostać skrzydeł i działać w pełnej swobodzie. Bóg zapłać serdeczne, przypomnijmy naszym gościem w studiu przy okazji dziesięciolecia misji Sui Juris w Turkmenistanie był jej przełożony ojciec Andrzej Madej, oblat Marii Niepokalanej. Dziękuję.
Bóg zapłać, bardzo dziękuję.
Tu Radio Watykańskie. W poniedziałkowym magazynie to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.